Drodzy bracia i siostry, obecnie zastanowimy się z łaski Pana nad tematem przebaczać i otrzymywać przebaczenie. Na podstawę weźmiemy słowa apostoła Pawła, które są zapisane w liście do Efezjan, 4 rozdział, a wiersz 32. 4 rozdział, a wiersz 32, który mówi tak: ale bądźcie jedni przeciwko drugim dobrotliwi, miłosierni, odpuszczając sobie, jako wam Bóg w Chrystusie odpuścił. I Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, a wiersz 14. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, a wiersz 14. Bo jeśli odpuścicie ludziom upadki ich, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. Zdajemy sobie sprawę, że on, wielki książę ciemności, sprowadził niemal na cały świat wszelkie zło, degradację. Od kolebki rodzaju ludzkiego doprowadził naszych praojców do grzechu, upadku i śmierci. Jego wpływ przyczynił się również do bratobójstwa, gdzie Kain zabił swego brata Abla z powodu pewnej, jak gdyby, zazdrości, że Bóg przyjął ofiarę Abla, a nie przyjął ofiarę Kaina, jak mówi nam pierwsza księga Mojżeszowa w 4 rozdziale. Tak to wszystko jeszcze trwa do chwili obecnej. Wśród rodziny ludzkiej trwają różne konflikty, nieporozumienie, gdzie muzułmanie nie mogą się pogodzić z chrześcijaninami, Arabowie z Żydami. Nienawiść i wrogość stanowi główną przyczynę przelewu krwi, gniewu, wszelkiego niezadowolenia jednych wobec drugich. Człowiek upadł pod względem fizycznym, moralnym, umysłowym, utracił życie wieczne. Ale wielce miłosierny Bóg ulitował się nad rodziną ludzką, podarował dla ludzkości najwspanialszy podarunek wielkiej miłości, którą uczynił dla dobra grzesznej rodziny ludzkiej, posyłając swego Syna na padu łez i płaczu, aby ten odkupił rodzinę ludzką spod przekleństwa, upadku i śmierci. To Bóg pierwszy wyszedł na spotkanie człowieka, aby przebaczyć wszelkie winy przez Jezusa Chrystusa. Nie na darmo umieścił słowa w modlitwie: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, jak mówi nam Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, a wiersz 12. Te słowa wielu chrześcijan wypowiada w swych modlitwach. Wypowiadając te słowa stale, prosimy o przebaczenie naszych upadków, jakie popełniamy w naszym codziennym życiu. Przebaczenie jest zawsze związane z winą człowieka, z jego grzechem, upadkiem. Dlatego znaczenie słowa przebaczenie ma szerokie określenie. Oznacza nie wymierzać kary, odpuścić winę, darować i puścić zapomnienie, nie powracając do tego, co się zdarzyło. Co oznaczają te wyrażenia: nie karać, odpuścić winem? Otóż oznacza to uwolnienie człowieka od koszmaru, w jakim się znalazł i sam nie jest w stanie z tego się uwolnić. Znaczy to człowiekowi będącemu w upadku dopomóc do rozwiązania różnych nieporozumień i uwolnienia się z różnych konfliktów. Darowanie win winno wypływać z serca. Jeśli komuś chcemy podarować lub sprawić prezent, to staramy się tak postąpić, aby dając taki prezent mógł sprawić tej osobie radość i zadowolenie. Składamy nasz dar ze szczerego serca, podobnie przedstawia się sprawa przebaczenia. Ono powinno pochodzić ze szczerego serca, a wtedy będzie to prawdziwe przebaczenie. Również mamy pamiętać, że w procesie przebaczenia i darowania winy powinna być wymiana dwóch serc. Ten, kto przebacza, niech czyni to z serca, bo inaczej nie nastąpi prawdziwe przebaczenie. Jak również ten, kto utrzymuje przebaczenie, winien przyjmować je z serca, a wtedy nastąpi duchowa ulga. Nasz Pan położył wielki nacisk na to zagadnienie, gdzie czytamy w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, a wierszu 14 i 15. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, a wiersz 14 i 15 o tym nam mówi i mówi tak: bo jeśli odpuścicie ludziom upadki ich, odpuści wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom upadków ich, i Ojciec was nie odpuści wam upadków waszych. A zatem widzimy i dostrzegamy, że u wielu chrześcijan jest to inaczej stosowane. Nie za bardzo chcą odpuszczać przewinienia jedni drugim, ale wolą swoje grzechy i upadki wyznać kapłanom i od nich pragną otrzymać rozgrzeszenie. Nie chcą, ażeby jeden wobec drugiego tego dokonał, tylko wszystkie swoje grzechy zanoszą do kapłana i chcą, aby kapłan za nich to spełnił. A tak jak czytaliśmy, że mamy jednym drugim to czynić. Apostoł Paweł tymi słowami zwraca się, które na wstępie odczytaliśmy, do braci zboru efeskiego, by wzajemnie darzyli siebie szacunkiem. Tam, gdzie pomiędzy braćmi istnieje wzajemne zrozumienie, tam nic nie uprzedza ani nie ma domówień. Naśladowcy Jezusa powinni stale pamiętać, że wszelkie zaistniałe nieporozumienia należy usuwać i oddalać od siebie, aby nie dopuszczać do większego zaognienia. Należy w zarodku wykorzeniać zło, a im prędzej to nastąpi, tym lepiej dla dobra ogółu, braterstwa i w ogóle wszystkich innych. Popatrzmy, jaką lekcję dał Jezus, która jest zapisana w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, od wiersza pierwszego możemy zauważyć, co jest tam powiedziane. I mówi: a od onej godziny przystąpili uczniowie do Jezusa, mówiąc: Któż wtedy największy jest w Królestwie Niebieskim? A zawoławszy Jezus dziecięcia, postawił je pośrodku ich i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie, nie staniecie się jako dzieci, żadnym sposobem nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego. To się wtedy uniży jako to dzieciem, ten ci jest największym w Królestwie Niebieskim. A kto by przyjął jedno dziecię także w imieniu moim, mnie przyjmuje. Kto by zaś zgorszył jednego z tych małych, który we mnie wierzą, pożyteczniej mi było, aby zawieszony był kamień młyński na szyi jego, a utopiony był w głębokości morskiej. Biada z światu dla zgorszenia, albowiem muszą zgorszenia przyjść, wszakże biada człowiekowi onemu, przez którego przychodzi zgorszenie. Czyli Jezus dał tu wspaniałą lekcję, porównując do tych małych dzieci, które się bawią, poszarpią, pobiją i za chwilę znów zaczynają się bawić. I dlatego też mówi: jeżeli nie staniecie się jako te dzieci, to nie znaczy, że umysłem jako dzieci, ale postępowaniem jako dzieci, które właśnie, jak już nadmieniłem, poszarpią się, pobiją, za chwilę z powrotem się bawią. I dlatego z tych słów zauważamy, że Jezus powiedział: jeżeli nie staniecie się takimi, to wtedy będzie trudno. A każdy z nas może zauważyć postępowanie dzieci, że między sobą co czynią, jak już nadmieniliśmy. Dlatego wyraźnie Pismo Święte poucza, aby wznieść się ponad trudności i umieć przebaczyć w taki sposób, jak Bóg przebaczył nam w Chrystusie Jezusie. Gdzie w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, a wierszu 7 powiedział: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Na pewno dobry Bóg nie poczyta tego nam za grzech, gdy odpuścimy takiemu, który na to nie zasługiwał. Bo wieluż to jest przypadków takich, że ktokolwiek zawini jeden wobec drugiego, to mówi: tamten jest więcej winien, niżeli ja. Niech tamten mnie przeprosi, aniżeli ja Jego mam przyprosić. I takie jest w ogóle podejście, że w końcu to się odwleka i trudno to uczynić. Myśmy też mieli takie doświadczenie i pewnego razu nie zwróciliśmy uwagi i gdy nie było odpływu spod wanny i woda poszła na pokój, zalało mieszkanie dla sąsiada. Gdy zwróciliśmy uwagę, już było za późno i za chwilę przychodzi sąsiad. Państwo mnie mieszkanie zalewacie. I teraz bardzo przepraszamy, ale samo słowo przepraszam to nie jest wszystko. Żona mówi, ja teraz nie będę mogła spojrzeć temu człowiekowi w oczy, jak go zobaczę. Myśmy zrobili jemu krzywdę i zastanawialiśmy się, co mamy zrobić. Ale w końcu wymyśleliśmy, mówię do żony, kup dobrą kawę i ja tam pójdę do tego sąsiada. Zapukałem do drzwi i mówię, bardzo pana przepraszam, ale chciałbym zamienić z panem parę słów. Zrobiliśmy panu krzywdę. Może mógłbym zobaczyć tą krzywdę, którą wyrządziliśmy. Ja najmę, mówię, malarza i zrobimy to tak, żeby to było dobrze. Ten mówi, nie, nie chcę. No to mówi, ma pan tu pieniądze na farbę, niech pan to sam zrobi. I podziękował, zeszliśmy. On dzisiaj z daleka mi się kłania i wszystko jest dobrze, widzimy. A tak, gdybyśmy tego nie dokonali, to nie wiem, jaki by to skutek wywarło. Może by nas wytykał wobec innych sąsiadów, co my mu zrobiliśmy za krzywdę i tym podobnie. A tak, gdy doszliśmy do ugody, dlatego też widzimy, żadnej krzywdy nie robi i zawsze jest, widzę, mile spotyka się z nami, podaje nawet rękę czasami, jak gdzieś bliżej się widzimy. Dlatego też, lecz widzimy, że tutaj bardzo trudno jest tego tak dokonać i wiele serc ludzkich nie może się zdobyć na taką odwagę, dlatego wyraźnie Pismo Święte mówi, że mamy czynić, odpuszczać jedni drugim i przebaczać. W Biblii przebaczenie zawsze związane jest z pojęciem grzechu i upadku człowieka, a także z miłością Boga i bliźniego. Tak Stary, jak i Nowy Testament mówią o przebaczeniu. W zakonie znajdujemy cały rytuał w zakresie przebaczania win. Pomimo tego, że był dzień pojednania, który gwarantował odpuszczenie grzechów, to jednak wśród tego zauważamy jeszcze były dodatkowe czyny, które występki były odpuszczane. Wiemy, który poczuł się grzecznym, przychodził do kapłana z ofiarą, ze zwierząt lub ptactwa, stawał przed kapłanem, wyznając swój grzech i prosił o przebaczenie. Na jego oczach ptak lub zwierzę ponosiło śmierć jako zadośćuczynienie tej winy, jaką popełnił. Winny grzechu, patrząc na tryskającą krew, rozumiał, że ta ofiara była za jego grzech. Został oddany dar przebaczenia, odchodził uradowany, że został oczyszczony od grzechu, zapomniał o tym, co zaszło, i już nie powracał do tego konfliktu. Gdy Jezus przyszedł na ziemię po raz pierwszy i stał się zadośćuczynieniem boskiej sprawiedliwości za grzeszników, zniósł rytuał zakonny za własne występki w postaci zwierząt lub ptaków i od tej pory, czyli złożeniu ofiary przez Jezusa, przebaczenie przeszło na moralną stronę życia ludzkiego. I obecnie nikt z naśladowców Jezusa nie składa na ofiarę zwierzęcia lub ptaka. Możemy zauważyć, że to prawo przebaczenia, jakie Chrystus głosił ludziom, zostało zatwierdzone przelaną krwią na Golgocie, jak mówi pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, a wiersz siódmy. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, a wiersz siódmy. A jeśli w światłości chodzimy, jako On jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A zatem, jeżeli krew oczyszcza, dlatego też nie potrzeba już składania jakiegoś zwierzęcia lub ptaka. Od ukrzyżowania Jezusa nie znajdujemy innego wzoru przebaczenia i takich wspaniałych możliwości, jakie otwiera ofiara Chrystusa dokonana na krzyżu. Patrząc na cierpienie Jezusa i Jego świętą ofiarę, jako On uczynił za nas i cały świat ludzkości, nasze serca powinny być skłonne również do przebaczania innym. Jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Wielu chrześcijan wypowiada te słowa, ale widzimy, wypowiada te słowa w modlitwie, ale też wśród wielu powstaje pytanie, w jaki sposób i ile razy można komuś przebaczyć. W Starym Testamencie jest wspomniane, że do 7 razy należy przebaczać krzywdy ludzkie i urazy. W Przypowieściach Salomonowych, 24 rozdział, a wiersz 16, czytamy, bo choć 7-kroć upada sprawiedliwy, przecież zaś powstaje. Na tej zasadzie zauważamy, że bliźniemu czy też bratu należy 7 razy odpuścić, aby mógł się podnieść. Pewnego razu Jezus powiedział do swych uczniów, miejcie się na baczności, jak mówi Ewangelia Łukasza w 17 rozdział, a wiersz 3 i 4. Wypowiedź Jezusa była trudna do przyjęcia. Wówczas, kiedy wypowiedział te słowa, jest też trudna w obecnym czasie dla wielu do przyjęcia. Apostoł Piotr był ciekawy i zadał pytanie dla Jezusa Chrystusa. Popatrzmy, co mówi Ewangelia Mateusza w 18 rozdziale, a wiersz 21 i 22. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, a wiersz 21 i 22 mówi tak. Wtedy przystąpiwszy do niego Piotr rzekł, Panie, wielokroć zgrzeszy przeciwko mnie brat mój, a odpuszczę mu, czy aż do 7-kroć? I rzekł mu Jezus, nie mówię ci, aż do 7-kroć, ale aż do 77-kroć. Czyli widzimy, podwiększył tą liczbę. Do 77-kroć. Dlatego zauważamy, że trudno jednocześnie odpowiedzieć się na to pytanie, lecz odpowiedź Jezusa była krótka i ujęta w cyfry, a więc matematycznie jednoznaczna, zdecydowana i jasna i nie powinna budzić wątpliwości lub dodatkowej interwencji. Nauka z tego wynika, że zawsze mamy być przebaczającego usposobienia. Apostoł Piotr miał charakter porywczy, śmiały, zdecydowany. Będąc takiego usposobienia, miał konflikty, więc zachodziła potrzeba odpuszczenia upadków. W przeciwieństwie do Piotra, inny charakter miał apostoł Andrzej, który był bratem Piotra. Byli to dzieci jednych rodziców, lecz o różnych charakterach. Andrzej był usposobienia ostrożnego, był dbałym o wszystko. Jezus, wysyłając apostołów w drogę do głoszenia Ewangelii Królestwa, posyłał przeważnie apostołów razem o sprzecznych charakterach. Dlaczego? Aby te charaktery się docierały między sobą, aby mogły się szlifować w jakikolwiek sposób. I dlatego też widzimy, w drodze między nimi mogły powstać konflikty z powodu różnych zdań. W takich przypadkach istniała też potrzeba przebaczenia. Apostoł Piotr chciał wiedzieć koniecznie, czy może swemu bratu przebaczyć aż 7 razy. Kościół Chrystusowy składał się z różnych charakterów, usposobień, nawyków, dlatego też czasami mieli różne nieporozumienia. Cała Ewangelia Chrystusowa głosi odpuszczenie grzechów i stąd wynikają sposobności przebaczenia jedni drugim i naśladowcy Chrystusa winni się też uczyć daru przebaczenia. Dlatego w całym świecie, jak również i wśród braci, są różne charaktery. Dla jednych słowo przepraszam lub odpuszczam przychodzi bardzo łatwo, lecz są tacy, u których jest to prawie niemożliwe, gdyż ambicje zaczynają brać górę. Lecz ci drudzy tak czynią, jakoby zapomnieli, jak uczynił nasz Pan w modlitwie. Odpuść nam nasze winy w taki sposób, jaki my odpuszczamy naszym winowajcom. Oto niektóre przykłady Pisma Świętego. Zacheusz był bogaty, członek miasta Jerychan, przełożony nad celnikami, szuka sposobności, aby spotkać się z Jezusem. Popatrzmy, co mówi Ewangelia Łukasza w 19 rozdziale od wiersza pierwszego. 19 rozdział od wiersza pierwszego czytamy, a Jezus wszedł przez Jerychą, a oto mąż, którego zwano imieniem Zacheusz, który był przełożony nad celnikami, a ten był bogaty. I żądał widzieć Jezusa, co by zacz był, lecz nie mógł przed ludem, bo był małego wzrostu. A bieżawszy naprzód, wstąpił na drzewo leśnej figi, aby go ujrzał, bo tamtędy iść miał. A gdy przyszedł na ono miejsce, spojrzawszy Jezus w górę, ujrzał go i rzekł do niego: Zacheuszu, stąp prędko na dół, albowiem dziś muszę zostać w domu twoim. I stąpił prędko i przyszedł i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: u człowieka grzesznego gospodą staną. A stanąwszy, Zacheusz rzekł do Pana: oto połowę majątności moich dam ubogim. Panie, a jeślibym kogo w czym podszedł, oddam w czwórnasu. I rzekł mu Jezus: dziś się stało zbawienie domowi temu, dlatego że on jest synem Abrahamowym, bo przyszedł Syn Człowieczy, aby szukał i zachował, co było zginęło. Dlatego możemy zauważyć, że on był poborcą, dlatego mówi, że w dwójnasób odda temu drugiemu, aby wyrównać te krzywdy. I dlatego widzimy tutaj tą lekcję, że chciał tego dokonać i chciał spotkać się z Jezusem, dlatego też widzimy, że wszyscy inni, widząc, że ten chce się z grzesznikiem spotkać, dlatego też mieli pewne pretensje do Jezusa. On chce u grzesznika być gościem w domu? Jak to jest możliwe? Wcale nie do pomyślenia. Lecz Jezus patrzył na dane serce, pokorne serce, które chce tego dokonać i dlatego też mówi, że będzie gościem w jego domu. Innym przykładem jest jawnogrzecznica, która uczyniła cudzołóstwo i została przyprowadzona do Pana Jezusa, jak mówi to Ewangelia Jana w 8 rozdziale od wiersza 3. 8 rozdział Ewangelii Jana od wiersza 3 czytamy: i przywiedli do niego nauczeni w piśmie i faryzeusze niewiastę na cudzołóstwie zastaną, a postawiwszy ją w pośrodku. Rzekli mu: nauczycielu, tę niewiastę zastaną na samym uczynku cudzołóstwa. A w zakonie nam Mojżesz przykazał takie kamionować, a ty co mówisz? A to mówili, kusząc go, aby go mogli oskarżyć, a Jezus, schyliwszy się na dół, pisał palcem na ziemi. A gdy się go nie przestawali pytać, podniósł się, rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech na nią pierwszy kamieniem rzuci. A zaś się schyliwszy się na dół, pisał na ziemi. A gdy oni usłyszeli, będąc od sumienia przekonani, jeden za drugim wychodzili, począwszy od starszych aż do ostatecznych, iż tylko sam Jezus został, a ona niewiasta pośród stojąca. A podniósł się Jezus i żadnego nie widząc, tylko onę niewiastę, rzekł jej: niewiasto, gdzie są ci, co na cię skarżyli? Żaden ci nie potępił? A ona rzekła: żaden, Panie. A Jezus jej rzekł: ani ja ciebie potępiam, idźże już, a więcej nie grzesz. A zatem nie chodziło tu o niewiastę i łamane prawa, lecz o tych, co przyprowadzili, ciekawi byli, jakie stanowisko w tej sprawie zajmie Jezus. Jeżeli powie, aby ją ukamienować, narazi się prawu rzymskiemu, które nie zezwalało Żydom wykonywać wyroków, a przez to straci na popularności jako przyjaciel ludu. Jeżeli ją uniewinni, zgrzeszy zakonowi mojżeszowemu, który przewidywał, aby za popełnienie takiego czynu było ukamienowanie. Tu jakoby nastąpiła konfrontacja Starego Testamentu z Nowym Testamentem, tam śmierć bez litości, tu zaś Pan nie usprawiedliwia grzechu i nie potępia, lecz mówi: idź i więcej nie grzesz. Niewiasta została uratowana od śmierci, lecz był postawiony warunek, aby więcej tego nie czyniła. Skorzystała więc z daru przebaczenia i zapomnienia tegoż grzechu. Szczepan, gdy był kamienowany, też powiedział: Panie, nie poczytaj tego za grzech. Zostały w jego osobę rzucane kamienie, gdzie widzimy na pewno otrzymał obrażenia, lecz jak wiemy, wyraźnie powiedział: Panie, nie poczytaj im tego za grzech, jak mówią nam Dzieje Apostolskie w 7 rozdziale 59 i 60 wiersz. 7 rozdział 59: i kamienowali Szczepana modlącego się, mówiącego: Panie Jezu, przyjmij ducha mojego. A klęknąwszy na kolana, zawołał głosem wielkim: Panie, nie poczytaj im tego za grzech, a to rzekszy, zasnął. Czyli widzimy, przyjął to na siebie, nie odwzajemniając się w jakikolwiek sposób. Tylko widzimy, poniósł te wszystkie, widzimy, doświadczenia na sobie. Dawid, król Izraela, rycerz, poeta, muzyk, śpiewak, dopuścił się grzechu z żoną Uriaszową. Opis ten znajdujemy w 2 Księdze Samuelowej, w 12 rozdziale od wiersza 1. Lecz we wszystkich tych przykładach znajdujemy przyznanie się do winy. Dawid nie usprawiedliwia się, nie szuka żadnych wykrętów, lecz twierdza: zgrzeszyłem. Otwiera przed Bogiem swoje serce, modli się gorąco i błaga Boga o przebaczenie. Jego cała modlitwa jest zapisana w 51 psalmie. W tym jest pokazany wspaniały przykład rozwiązywania konfliktu. Bóg wierzy w człowieka i dlatego daje mu szansę pojednania się przez Pana Jezusa. Lecz należy wyznać swoje przewinienie, gdyż bez tego nie będziemy mogli otrzymać odpuszczenia. Jezus kończy odpowiedź na pytanie apostoła Piotra, mówiąc o pewnym dłużniku, który też nie chciał odpuścić. Dlatego dobrodziejstwa przebaczenia jest ogromne i mogą ocenić je ci, którzy już z niego skorzystali. Jak ciężko jest żyć w konflikcie, jedynie doznają tego ci, którzy się z nim kiedyś znajdowali. Cała ludzkość znajduje się w grzechu, w degradacji, a jakże niewielu obecnie korzysta z tego dobrodziejstwa. Są nawet między naśladowcami Chrystusa tacy, którzy świadomie zadręczają swoimi przewinieniami innych współbraci. Nie chcą zrozumieć swej winy, lecz obwiniają wszystkich wokoło siebie, aby dojść do swej racji. A zatem widzimy, racja może być po dwóch stronach. Nigdy nie możemy powiedzieć, że dlatego też, aby dojść do racji, to trzeba wysłuchać obie strony. Jest to ciężka życiowa udręka, która czasami ciągnie się latami, a Pismo Święte wyraźnie o tym nam mówi, że niech nie zachodzi słońce nad rozgniewaniem waszym. Dlatego też, tak jak mało potrzeba, by zginęło uprzedzenie, trudności, konflikty, wystarczy powiedzieć dwa słowa: przebacz, zgrzeszyłem. Powinniśmy zapamiętać słowa apostoła Pawła, który napisał w liście do Kolosan, w 2 rozdziale, a wierszu 12 i 13. List apostoła Pawła do Kolosensów, 2 rozdział, wiersz 12 i 13 mówi nam tak: pogrzebieni z nim będąc w chrzcie, którym się też społem z nim wzbudzeni przez wiarę, którą sprawuje Bóg, który go wzbudził od umarłych, i was, gdyście byli umarłymi w grzechach i w nieobrzeste ciała waszego, wespół z nim ożywił odpuściwszy wam wszystkie grzechy. Zatem patrząc na postępowanie Saula, który w pierwszym rzędzie szedł do Damaszku, aby prześladować apostołów, czyli widzimy naśladowców Jezusa Chrystusa i gdzie się okazała światłość większa niżeli słońce światłość. Saulu, Saulu, przecz mnie prześladujesz. Ważyły się losy tego człowieka przez 3 dni, czy wrócić do narodu izraelskiego i zająć miejsce w Sanhedrynie, czy też pójść w ślady Jezusa Chrystusa. Jednak przeważyło to, że poszedł w ślady Jezusa Chrystusa, ale nigdzie nie zauważamy, żeby w jakikolwiek sposób nasz Pan wypominał jemu te wszystkie poprzednie grzechy. Czyli widzimy przez to, że przyjął Jezusa Chrystusa, jak gdyby zostały mu odpuszczone te grzechy. To dzisiaj zauważamy, jak się Duch poszukuje. U nas widzimy wśród naszych przywódców pewne winy i winki o poprzedników i się zaczyna rozliczać w taki czy inny sposób, a te sprawy, które dzisiaj na bieżąco trzeba rozwiązywać, nie ma kto, bo się zajmuje w większości tymi przeszłymi sprawami. A zatem tu były wypowiedziane mądre słowa z jednego z przywódców, że nawet murzyni byli w stanie przebaczyć te wszystkie sprawy, które miały miejsce w latach ubiegłych. Stąd płynie nauka, że i my mamy tak postępować wobec innych osób, aby starać się przebaczać. Biblia jako instruktor podaje nam tylko jedną drogę do uporządkowania wszystkich spraw spornych przez wyznanie swoich win. Nie ma innej drogi ani sposobu przebaczenia, jakie zostało dokonane przez Jezusa Chrystusa, złożony przez Niego okup. To przebaczenie otwiera drogę prowadzącą do nadziei życia i osiągnięcia życia wiecznego. Gdzie byśmy byli, gdyby nie była złożona ofiara Jezusa? Nikt, tylko Jezus mówi, pójdźcie do mnie, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie, jak mówi Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, wiersz 28 i 29. To On nie poniża człowieka, raczej odwrotnie podkreśla jego godność, uznanie, przyszłość, potęguje siły psychiczne, wyprowadza z upadku i odnawia duchowe życie. Chwili przyznania się do grzechu lub winy z powrotem możemy powrócić do pierwotnych dni łaski Bożej. Apostoł Paweł do Kolosensów w 3 rozdziale, a wierszu 13 mówi nam tak. 3 rozdział, 13 wiersz. Znaszając jedni drugich i odpuszczając sobie wzajemnie, jeśli ma kto przeciw komu skargę, jako i Chrystus odpuścił, tak i wy. A nad to wszystko przeobleczcie miłość, która jest związką doskonałości. Dlatego przebaczyć może skrystalizowany charakter. Duchowa choroba, wygórowana ambicja, zawsze będzie coś, widzimy, wymyślać, komplikować i często powracać do tego, co już minęło. Wyliczając jakiekolwiek grzeszki i upadki, te, które miały już dawno, dawno temu miejsce. Dlatego, jak powiedzieliśmy, że grzeście, ale niech nie zachodzi, widzimy słońce nad rozgniewaniem waszym. Dlatego też jeden z braci powiedział, gdy mieszkał razem z rodziną w jednym domu, to mówi, gdy takie dochodziły konflikty, to zawsze starał się wieczorem pójść, widzimy, po to, aby przeprosić za jakiekolwiek uchybienia, a żeby tych grzechów nie przekładać na następny dzień. Powracając do słów, ile razy mamy przebaczyć, 77 razy, to możemy się zatrzymać na chwilę na tych liczbach. Gdybyśmy dobem podzielili przez 7, jak sugeruje apostoł Piotr, należałoby przebaczyć są około 3 godziny i 43 minuty. Gdyby dobę podzielić, widzimy na te 7 razy. Czyli 7 to 3 godziny i 43 minuty. Natomiast gdybyśmy starali się dobę podzielić na 77 razy, to powinniśmy przebaczać i nie pamiętać win co około 18 minut. Ale nie w tym rzecz, abyśmy starali się prowadzić rachunkowość w taki czy inny sposób, aby tego dokonywać. Nauka Jezusa, jaką udzielił do swych naśladowców, jest, aby żyć ustawicznie w chęci przebaczenia. I dlatego też te cyfry o tym nam mówią. Niech żadne trudności życiowe nie wyprowadzają nas z równowagi duchowej, lecz szybko powracajmy do stanu duchowego odpoczynku. Ileż to razy nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus otrzymywał różne szykany, że On to czyni mocą Belzebuba. W taki lub inny sposób, widzimy, był doświadczany, lecz jak wiemy, Jezus nigdy nie odrzucił. Dlatego im więcej będziemy przebaczać innym, tym większą możemy mieć pewność i gwarancję, że możemy otrzymać przebaczenie od Boga. Naśladowcy Chrystusa nie mogą w swych sercach pielęgnować żadnego jakiegokolwiek konfliktu na dłuższy czas, bo Słowo Boże mówi wyraźnie, jak kto myśli w sercu swym, takim też i jest. A zatem, jeśli myśli będą, widzimy, w naszym sercu pielęgnowane te złe, to złość, nienawiść i wiele innych rzeczy grzech, to takie myśli będą wypływać. Ale jeżeli w sercu będą zakodowane te dobre myśli, to takim będzie i nasze serce. Mamy mieć ustawiczne skłonności do przebaczenia. Popatrzmy i odczytajmy słowa, które są zapisane w liście apostoła Pawła do Efezjan, 4 rozdział, a wiersz 26. 4 rozdział, a wiersz 26. Wyraźnie to, co mówiliśmy poprzednio: gniewajcie się, a nie grzeście. Słońce niech nie zachodzi nad rozgniewanie wasze. Czyli tutaj mamy pewien dowód, jak Pismo Święte w tej sprawie nam mówi. A więc każdy dzień naszego życia chrześcijańskiego powinien być jak gdyby rozliczony. Stosunek z Bogiem i ludźmi czysty, gdy będzie czysty, a wtedy to może być i nawet i sen spokojniejszy. Bo wiemy, że nie będzie nas nic nurtować. Będziemy mieli czyste serce i będziemy mogli spokojnie spać. Nie wolno żyć na dłuższą metę w konflikcie z Bogiem, z braćmi i też żadnym człowiekiem. Mamy nienawidzić grzech, a nie grzesznika. Jeżeli jesteśmy w prawdzie, nie żyjemy według jej zasad, i nie dążymy do zlikwidowania wszelkich uprzedzeń i konfliktów życiowych, to pamiętajmy, że nie uświęcimy z siebie i swego charakteru. Wtedy możemy mieć wyrobioną własną sprawiedliwość i filozofię życiową, i chociaż mówimy, że jesteśmy naśladowcami Jezusa, to w takim przypadku za Nim nie idziemy. Jezus mówi: jeśli mnie kto służy, niechaj mnie naśladuje. Popatrzmy, co mówi Ewangelia Jana w 12 rozdziale, a wierszu 46. 12 rozdział Ewangelii Jana, a wiersz 46 mówi nam tak: ja światłość przyszedłem na świat, aby żaden, kto wierzy, w ciemnościach nie został. W ciemnościach nie został. 12, 26. Jeśli mnie kto służy, niechże mnie naśladuje. A gdzie mi ja jest, tam i sługa mój będzie. A jeśli mnie kto służyć będzie, uczyni go Ojciec mój. Czyli wyraźnie tu mówi, że kto mnie naśladuje, powinien starać się tak postępować, jak Jezus postępował. powinniśmy zawsze korzystać z pięknych wzorów postępowania naszego Pana i starać się we wszystkim Go naśladować, a przede wszystkim przebaczenie. Przebaczenie jest ożywiającą oazą duchowego życia. Przy takiej oazie każdy wędrowiec czuje się dobrze, mając tak wspaniałego przewodnika Jezusa Chrystusa, który jest w stanie pomóc ożywić nas duchowo. Tak więc korzystajmy z tych pięknych rad i wskazówek i innym w tym pomagajmy. Pewien gospodarz, gdy mieszkał na wsi i był jednym tylko z badaczy Pisma Świętego, miał takiego sąsiada, któremu zawsze krzywdę robił. Zawsze puszczał widziny swoje przody w jego pole i zawsze wyrządzał krzywdę, lecz ten odwracał te wszystkie stworzenie w jego kierunku, nic nie mówiąc pewnego. Doszło do pewnego czasu, gdy ten, który krzywdę mu zrobił, znalazł się w szpitalu. A ten pokrzywdzony mówi do żony: żono, upiecz tam dobre ciasto, bo idę do szpitala odwiedzić tego sąsiada. I ten, gdy poszedł do tego szpitala, wszyscy inni przeglądając się mówią: o, to tu jeszcze jakiś więcej jest jakiś kociarz, a myśmy tylko jednego znali. A nie wiedzieli, że on przyszedł do tego sąsiada, który mu krzywdę czynił. I jak wiemy, że ten po jakimś czasie poznał prawdę. A zatem widzimy, że mamy tak czynić, jak mówi Pismo Święte, aby nie odpłacać złem za złe, lecz za zło dobrym. Zło dobrym zwyciężaj. A gdy będziemy zło dobrym zwyciężać, to wtedy będą odpowiednie rezultaty. Patrząc na postępowanie nowych stworzeń podczas okresu średniowiecza, gdy byli prowadzeni na stosy, to wiemy, zauważamy również ich postępowanie, gdy oni się nie odwzajemniali, gdy nie bronili się, lecz ponosili to z wielką cierpliwością i odwagą, z wielką wiarą i ufnością ku Bogu. I dlatego też odnosili zwycięstwo. Gdy był pewien przypadek, gdy był wieziony pewien protestant na stos, gdy miał być spalony, i gdy oprawcy jego wioząc powiadają jemu: Panie, i Pan wierzy w Boga? Popatrz Pan, za chwilę Pan straci życie. Pomimo tego, że Pan wierzy w Boga, popatrz Pan, Bóg Pana wcale nie broni. Tak, jeśli powiada, jeśli Bóg uratował trzech młodzieńców z pieca ognistego, to może i mnie uratuje z tego. Lecz jadąc kawałek, wóz się przewraca, wypada z tego wozu tenże protestant i łamie sobie nogę. Ci dalej jadąc powiadają: i co? I teraz jeszcze wierzysz w Boga? Popatrz, mówi, nie dość, że tu masz stracić życie, to jeszcze takie ci nieszczęście spotkało, że nogę złamałeś. Lecz ten powiada: chwalże duszą mocarza, ale ponieważ był ze złamaną nogą, nie mógł być spalony na stosie. Został widziny uratowany. Królowa Maria, widzimy, umiera, która przyczyniała się do stracenia protestantów. Na jej miejsce wstępuje przyrodnia siostra, która jest protestantką, i wtedy widzimy, tenże protestant zostaje nie tylko, że wyleczył nogę, ale skończyły się też i stosy. I dzięki temu, że on złamał nogę, mógł ją wyleczyć i zostać ocalony. A zatem możemy zdać sobie sprawę, jakie Bóg ma koleje życia. Nikt z nas nie wie, jak mogą się potoczyć losy naszego życia na przyszłość, lecz każde jedno doświadczenie, które przeżywamy, aby ono było lekcją dla nas. Bowiem wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. Te smutne, radosne, jak również bardzo przykre, one pomagają ku dobremu. Bóg Izraela prowadził przez 40 lat po to, aby doświadczyć ten naród, czy on jemu okaże wierność i posłuszeństwo. Dlatego też ten krótki ucisk jest niczym w porównaniu do Królestwa Bożego. Dlatego stąd ta próba, jeśli mamy być przedstawicielami tego Królestwa w późniejszym okresie czasu, to Bóg chce przez to doświadczyć, jak my się zachowamy w tych przyjemnych, w tych radosnych chwilach, jak również i w tych przykrych chwilach. I dlatego patrząc na historię Starego Testamentu, patrząc na Abrahama, który czekał na swego syna przez tyle lat, a gdyby wychował go, wtedy dostaje rozkaz: weź swego syna, idź na górę Moria i złóż go na ofiarę. On nie przyznaje się dla matki, bo nie wiem, gdyby dla matki Sary powiedział o tym, że bierze Izaka i prowadzi na górę, na pewno mogłaby go zbić z tego postępku, bo mogła mu powiedzieć wyraźnie: słuchaj, to tak długo czekaliśmy na tego syna, a teraz go masz złożyć na ofiarę? Coś z tobą nie jest tak. Lecz Abraham, widzimy, nie wtajemniczając żony, bierze Izaaka i prowadzi. Sam jego syn mówi: oto drwa, a gdzie ofiara? Bóg opatrzy sobie ofiarę. I widzimy, jak Bóg pokierował sprawami, że nie zginął. Widzimy, Izaak, jego syn, został ocalony, a w jego miejsce została złożona ofiara z baranka. Do jakiego, widzimy, momentu była wypróbowana jego wiara? Dlatego też Abraham nie załamał się, lecz wytrwał, widzimy, i w tej próbie. Dlatego też te próby mogą i doświadczenia mogą być przykładem naszego życia chrześcijańskiego. Niedługo wejdziemy w nowy rok życia. Nie wiemy, co on przyniesie, lecz zdajemy sobie sprawę, że mogą spotkać nas różne doświadczenia i próby, bowiem żyjemy w czasach bardzo specyficznych, gdzie cały świat jest dotknięty kryzysem, gdzie ten kryzys może dotykać i nas. Dlatego też zaufajmy Bogu Najwyższemu, bowiem to wszystko ma przeminąć, bowiem jak apostoł Paweł mówi, że niczym jest ten króciutki ucisk w porównaniu do tej wiecznej chwały, wiecznej radości. Dlatego zawsze możemy uczynić postanowienie, że całym sercem będziemy dążyli do tego, aby nawzajem sobie przebaczać nasze upadki i żeby wśród nas kwitła nadal miłość Chrystusowa. Nasz Pan mówi tak: ja was tak umiłowałem, trwajcie w miłości mojej, woła z krzyża nasz Pan. Tam, gdzie pada słowo przebacz, przebaczenie, tam już nie może być winy. Druga strona powinna również pospieszyć, aby to uczynić. Wtedy dwa serca winny być na nowo pojednane. Patrząc na Golgotę, na cierpienia naszego Pana, tam widzimy godny wzór przebaczenia. Jezus niczym nie zawinił, będąc tu na ziemi doskonałym człowiekiem. To my, to cała rodzina ludzka znalazła się w upadku grzechu, a On doskonały kładzie dobrowolnie swoje życie, aby przyprowadzić rodzinę ludzką z powrotem do doskonałości i pojednania z Bogiem. To Bóg przez Jezusa Chrystusa przebacza ludzkości grzechy i upadki. W miarę naszych możliwości mamy starać się i my czynić wobec naszych bliźnich, wobec wszystkich ludzi. Popatrzmy, co mówi Ewangelia Marka, 11 rozdział, a wiersz 22. Ewangelia Marka, 11 rozdział, a wiersz, przepraszam, 25 i 26. 11 rozdział, 25. A gdy stoicie, modląc się, odpuścisz jedni, co przeciw komu macie, aby ojciec wasz, który jest w niebiesie, odpuścił wam upadki wasze. Bo jeśli wy nie odpuścicie, ojciec wasz, który jest w niebiesie, nie odpuści wam upadków waszych. Czyli wyraźnie mówi Pismo Święte, że ojciec też jest w stanie tak uczynić, jak my będziemy czynić wobec innych. Również możemy sięgnąć jeszcze do przypowieści o marnotrawnym synu, która jest zapisana w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza od 11 wiersza. Łukasz 15 rozdział od 11 wiersza możemy czytać: Nadto rzekł człowiek, niektóry miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi dział majętności na nim przypadający i rozdzielił im majętność. A po niewielu dniach zebrawszy wszystko, on młodszy syn odjechał w daleką krainę i rozproszył tam majętność swoją, żyjąc rozpustnie. A gdy wszystko potracił, stał się głód wielki w onej krainie, a on począł niedostatek cierpieć. A tak szedłszy, przystał do jednego mieszczanina onej krainy, który go posłał do folwarku swego, aby pasł świnie. I żądał napełnić brzuch swój młotem, które jadły świnie, ale mu nikt nie dawał. Potem przyszedłszy do siebie, rzekł, bo jako wiele najemników ojca mego mają dosyć chleba, a ja od głodu ginę, wstawszy tedy pójdę do ojca mego i rzekę mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą i niegodzinem więcej być nazwany synem twoim, uczyń mnie jako jednego z najemników twoich. Wtedy wstawszy szedł do ojca swego, a gdy on jeszcze był opodal, ujrzał go ojciec jego i użaliwszy się go przybierzał, a padłszy na szyję jego pocałował go. I rzekł mu syn, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą, iżem nie jest godzien, abym był nazwany synem twoim. Rzekł tedy ojciec do sług swoich, przynieście one przednią szatę, a obleczcie go i dajcie pierścień na rękę jego i obuwię na nogi jego. A przywiódszy one tłuste ciele, zabijcie, a jedząc bądźmy weseli. Ale bowiem ten syn mój umarł był, a za się ożył, zginął był i znaleziony jest i począł się weselić. I tak dalej, i dalej byśmy mogli czytać te słowa, lecz po odejściu marnotrawnego syna w daleką krainę ojciec stale czekał na jego powrót. Kiedy syn roztrwonił całą swą majętność, miał dosyć trudnego życia, przetrwonił swój majątek, zapragnął powrócić do ojcowskiego domu. Przybliżając się do rodzinnej posesji, nie spodziewał się, że ojciec wyjdzie mu na spotkanie. Tu zauważamy dowody miłości Bożej oraz przebaczenia synowi, który roztrwonił cały swój majątek. Człowiek niektóry to Bóg Jehowa. Starszy syn jest obrazem na faryzeuszy i sadyceuszy, którzy pozostawali lojalni względem Boga wewnętrznych wyznaniach oraz wysiłki, które stwarzały pozory przestrzegania prawa. Młodszy syn przedstawia takich ludzi, którzy nie przestrzegali tak ściśle zasad religijnych. Żyli jedynie z dnia na dzień. Syn młodszy przedstawia takich grzeszników, którzy uznawali swoją degradację, okazując żal za grzechy, pragnąc powrócić do harmonii z Bogiem. Ojciec wybaczył młodszemu synowi, ukazując mu współczucie, wyszedł mu naprzeciw, gdy zobaczył, że syn zbliża się do jego posiadłości. Nie tylko uzyskał ojca przebaczenie z powodu swojej skruchy, ale został nagrodzony szatą, pierścieniem, obuwiem. Mając na uwadze zastosowanie tej przypowieści do ucałowania i nałożenia na niego szaty, przyszedł pięćdziesiątnicem podczas zesłania Ducha Świętego. Pocałunek przedstawia pieczęć miłości Bożej. Najlepsza szata przedstawia szatę Chrystusowej sprawiedliwości, pierścień świadectwo ducha, sandały określają poświęcenie, tłuste ciele ucztowanie pokazuje radowanie się podczas całego wieku Ewangelii z obietnic Boga. Patrząc na szersze zastosowanie tej przypowieści, możemy dostrzec wielkiego pocieszenia dla grzesznych, wiernych i słabych, którzy pragną zawrócić się z grzesznej drogi. Widząc tak wspaniałego Ojca, który jest skłonny przyjąć do rodziny Bożej. A zatem taka jednostka, która widzimy pokutem, wiarę i posłuszeństwo wobec swego Ojca, nie stanie być przyjęta przez Boga do swojej rodziny. Lecz nikt inny nie będzie przyjęty w inny sposób, bowiem patrząc na Ewangelii Jana, 9 rozdział Ewangelii Jana, a wiersz 31, a wiemy, iż Bóg grzeszników nie wysłuchiwa, a jeżeli by kto chwalcą Bożym był i wolę Jego czynił, tego wysłuchiwa. Czyli wyraźnie tutaj podkreśla Pismo Święte, że Bóg grzeszników nie wysłuchiwa, ale ktokolwiek wolę Jego czynił, tego wysłuchiwa. Czyli dajemy sobie sprawę, że Bóg nie będzie się narzucać nikomu, lecz ten, który jest w stanie grzesznym, a jest w stanie zrozumieć swoje postępowanie, jest w stanie nakłonić się do Boga, do Jezusa Chrystusa i uwierzyć w Niego, to Bóg jest w stanie przyjąć takiego. I wierzymy, że gdy przyjdzie czas restytucji, gdy przyjdzie jasna prawda, która będzie oświeci wszystkie przyciemnione oczy, to wtedy wiele ludzi przyjdzie do Boga, do Chrystusa, a Bóg ich przyjmie do swojej rodziny. Lecz nikt nie myśli, że tylko zakiwnięciem, widzimy czy mrugnięciem okiem, będzie mógł być zbawiony. Bo niektórzy powiadają, no proszę, gdy Jezus był ukrzyżowany i dwóch złoczyńców, to przecież jeden tylko ze złoczyńców w ostatniej chwili powiedział do Jezusa Chrystusa, że On jest dobrym człowiekiem. Dlatego też prosił, aby Go, widzimy, w raju postawił. A zatem widzimy, same tylko kiwnięcie lub mrugnięcie okiem nie da zbawienia. Tylko na zbawienie trzeba sobie zasłużyć. Trzeba sobie wypracować charakter i postępowanie, bowiem nic czystego nie wyjdzie do Królestwa Bożego. Dlatego też wierzymy, że trzeba trochę popracować nad samym sobą, aby móc osiągnąć takie wspaniałe przywileje, widzimy, i błogosławieństwa, jakie jest w stanie Bóg dać w przyszłości. Zatem patrząc na te słowa prawdy, które płyną z Słowa Bożego, niech one pocieszają nasze codzienne życie, abyśmy starali się stosować do tych wspaniałych rad i wskazówek, które płyną ze Słowa Bożego, a wierzę, gdy w ten sposób będziemy postępować, to wtedy będziemy mogli otrzymać wspaniałe błogosławieństwo i radość, której to radości i błogosławieństwa ja braciom i siostrom z całego serca życzę, jak również sam pragnę. Na tym kończę. Dziękuję za uwagę.